Dzień dobry. Kolejny odcinek radiowy Gawęd o przyrodzie na falach radia UWM FM. Wojciech Gotkiewicz. No tak zastanawiałem się, o czym Państwu dzisiaj poopowiadać i przez przypadek, przysięgam, że przez przypadek trafił mi w ręce artykuł z takiego pisma Dzikie Życie poświęcone ochronie biernej, ochronie przyrody. I pomyślałem, że to jest dobry temat, dlatego że o tym się jakoś ostatnio nie mówi, a na pewno nie mówi się o tym gdzieś w szerszych gremiach. A temat, tak jak powiedziałem, jest dobry i jest przede wszystkim ważny. No właśnie, ochrona przyrody. Temat rzeka, jak zwykle. Zawsze ludzie w pewnym wieku mówią, że kiedyś to było lepiej. No ja też już pewnie zaraz będę w pewnym wieku, może już w nim jestem, więc też tak powiem, że kiedyś było lepiej. Zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o te kwestie ochroniarskie, o kwestie konserwatorskie. A dlaczego? Dlatego, że i środowisko nie było tak zdegradowane, i nas ludzi było mniej, no i cele były dużo prostsze. Bo musimy pamiętać, że my tę przyrodę chronimy, odkąd praktycznie człowiek zaczął trochę bardziej myśleć, nie tylko o takich przyziemnych kwestiach, jak to, żeby mu było ciepło i żeby był najedzony. Kiedy zaczął dostrzegać pewne zmiany w tym środowisku, no zaczął też myśleć, że no dobrze, warto by o to środowisko troszeczkę zadbać. Oczywiście motywy nie były takie, jakie mamy teraz, dlatego że no, ta degradacja nie była aż tak daleko posunięta. Nie mieliśmy tej wiedzy, którą dzisiaj posiadamy. Te motywy najczęściej były po prostu ekonomiczne. Jeżeli popatrzymy sobie na ochronę właśnie przyrody na przestrzeni dziejów, jak to się ładnie mówi, i na dokonania czy poczynania poszczególnych władców na ziemiach dzisiejszej Polski, no to każdy z nich jakoś tam się do tej ochrony przyczynił, poczynając od Bolesława Chrobrego, który chronił Bobry, a skończywszy na Stefanie Batorym, który wręcz narzucił pewne sposoby połowu ryb, a dokładnie technologię tegoż połowu, tak aby te mniejsze ryby miały szansę uciec, miały szansę dorosnąć po prostu. W międzyczasie chroniono tarpany, chroniono żubry, zabraniano na przykład w czasach Kazimierza Wielkiego, tego, który zastał Polskę, jak pamiętacie, drewnianą, zostawił murowaną, niewiele z tego zostało niestety, ale właśnie ten władca między innymi nakazał regulację czegoś takiego, jak na przykład wypas świń w lasach. Chroniono również cisy i nie ze względu na to, że jest to piękna roślina, tylko dlatego, że jest to świetny materiał, w zasadzie był świetny materiał do wyrobu łuków, a więc ówcześnie bardzo ważnej broni. No więc tak jak powiedziałem na początku, no, motywy były proste, motywy były głównie ekonomiczne, gdzieś tam jeszcze jakiś podtekst militarny oczywiście zawsze się przewijał, ale z biegiem lat, z biegiem naszej coraz większej ingerencji w środowisko, no te metody musiały się rzeczy się zmieniać. Jak to wygląda teraz? No właśnie, mamy inne cele i mamy też inne metody. I dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch takich typach, czyli o ochronie biernej i ochronie czynnej. I zastanowimy się wspólnie, dlatego że, powiem szczerze, ja tu nie przyszedłem z gotową receptą i nie będzie takiej puenty czy konkluzji, że ta jest lepsza, a ta jest gorsza. Bo nie wiem, czy ktoś tak naprawdę potrafi w ten sposób to spuentować, ale zastanowić się nad tym zawsze można. Co to jest ochrona bierna? No nie znajdziecie takiego określenia na przykład w ustawie o ochronie przyrody, bo tam go po prostu nie ma. Ale generalnie chodzi o to, żeby przyroda chroniła się sama. A naszą rolą, rolą ludzi jest to, żeby jej w tym właśnie nie przeszkadzać. Czyli wyłączamy jakiś obszar spod ludzkiej jurysdykcji, nie wtrącamy się w procesy, które tam zachodzą i przyroda wie lepiej, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Czy to jest skuteczne i czy to jest wystarczające, do tego jeszcze dojdziemy, ale zostańmy na razie właśnie przy tej biernej. Czy to w ogóle jest stosowane? Jeżeli popatrzymy sobie chociażby na polskie parki narodowe, to raczej nie. Raczej mamy do czynienia z przewagą ochrony czynnej, czyli tej, gdzie ingerujemy, ale jeżeli popatrzymy sobie tak troszeczkę szerzej, popatrzymy sobie na świat, do Polski też wrócimy, to niestety, to słowo niestety tutaj jest potrzebne, niestety musimy czasami do tej ochrony biernej się odwoływać, czy po nią sięgać. No i parę przykładów. Islandia postanowiła kiedyś odizolować pewne wyspy przylegających gdzieś tam do Wyspy Głównej. No właśnie z uwagi na zbyt dużą presję turystyczną, zbyt duże zainteresowanie ludzi tymi obszarami, co w prosty sposób przekładało się na presję, na gatunki zasiedlające tej wyspy, głównie ptaki. Podobna sytuacja miała miejsce w Grecji. Jest taka wysepka Chrisi. Jeżeli popatrzycie sobie na mapę Grecji, to jest taki maleńki punkcik w prawym dolnym rogu pod Kretą. No jeżeli popatrzycie, Kreta jest największą wyspą grecką, jeżeli popatrzymy sobie na proporcje dzielące te dwie wyspy, będziemy mniej więcej wiedzieli, jak mogła oddziaływać właśnie ta presja turystyczna na tę kropelkę gdzieś tam zanurzoną w morzu. Do momentu zamknięcia wyspę tę odwiedzało około 200 tysięcy osób rocznie, czyli bardzo, bardzo dużo. No wyspa przepiękna, wyspa taka typowo wakacyjna, tak jak sobie wyobrażamy Grecję, to właśnie Chrisi taką wyspą jest. I pewnie długo by taką nie było, gdyby właśnie decyzja rządu greckiego, który stwierdził, że nie, że ta wyspa musi być pozbawiona możliwości odwiedzania jej, zwłaszcza przez takie rzesze turystów. Tajlandia, troszeczkę dalej, i niebiańska plaża. Również miejsce odwiedzane gremialnie przez ludność napływową i to w dużo większej skali, aniżeli miało to miejsce w Grecji, ponieważ rocznie na tę plażę przybywało nawet i 3,5 miliona ludzi, więc wyobraźcie sobie te tłumy. No więc władze tajskie, władze Tajlandii stwierdziły, że nie. Zwłaszcza po obserwacji, jakiej ilości śmieci, odpadów różnego typu ci ludzie tam właśnie zostawiają. Więc stwierdzono, że nie, że na czas pory monsumów, czyli to jest tak mniej więcej od 1 sierpnia do końca września, ta plaża, to miejsce również zostanie odizolowane. Z Tajlandii już niewielki krok, jesteśmy w Indiach. Kiedyś opowiadaliśmy z Iwoną o rzezi, jakiej dokonują kłusownicy wśród tygrysów, które następnie są dostarczane chińskim farmaceutom, którzy przerabiają je na jakieś tam wymyślne medykamenty, które oczywiście na nic nie działają. No niemniej jednak proceder trwa dalej. W związku z tym władze indyjskie zdecydowały się na zamknięcie 40 z 50 istniejących w tym państwie rezerwatów, które powstały tylko i wyłącznie po to, żeby chronić właśnie tygrysy bengalskie. I znowu, to nie są rezerwaty zamknięte przed kłusownikami. No zapewne to gdzieś tam z tyłu też jest, ale to są rezerwaty zamknięte też po to, żeby miliony ludzi, które chcą zobaczyć tygrysa, no pewnie i tak by go nie zobaczyły, bo jest to zwierzę wyjątkowo skryte, po prostu nie zadeptały tych miejsc, nie puszyły tych zwierzaków, pozwoliły im spokojnie sobie funkcjonować. Wrócimy teraz do Polski, co zapowiedziałem. My też mamy takie miejsca. Jedno z nich znajduje się stosunkowo niedaleko od nas, a mianowicie tam, gdzie Wisła wpada do Bałtyku, znajduje się rezerwat Mewia Łacha. To jest mniej więcej, tak jak mówię, ujście Wisły do Bałtyku, Wyspa Sobieszewska, pewnie kojarzycie. No więc stworzono tam rezerwat zamknięty. Dlaczego? Dlatego, że ten rezerwat składa się, jak sama nazwa zresztą wskazuje, z łach piaszczystych, które to łachy upodobały sobie ptaki typu rybitwy czubate, rybitwy białoczelne, rzeczne, popielate, mewy, występuje tam sieweczka morska, zanotowano tam lęk ostrygojada. Generalnie lęgnie się tam około 50 gatunków ptaków, ale nie tylko ptaków, dlatego że odradzająca się populacja szarytek, czyli fok szarych, również polubiła to miejsce, pewnie z uwagi na święty spokój, które tam mają, i też zaczęły tam sobie wypoczywać. A tam na świat przychodzą też młode foki. I też taka ciekawostka dla kogoś, kto interesuje się stworzeniami morskimi, obserwowano tam również foki pospolite, czyli bliskie kuzynki fok szarych, ale dużo rzadsze, jeżeli chodzi o ten nasz akwen Bałtyku. Kolejnym takim miejscem jest Białowieski Park Narodowy i obręb ochronny rezerwat, czyli ta zachowana część tego pierwotnego lasu, Tam występują miejsca, gdzie nikt lasu nie sadził, tego lasu nikt nie dotyka, czyli ten las wyrósł sobie sam i sam sobie rośnie. Tam w niektóre miejsca możemy wejść, ale tylko i wyłącznie pod opieką wykwalifikowanego przewodnika. Tam nie robi się żadnych prac związanych z szeroko pojętą gospodarką leśną. Nie robi się po prostu niczego. Tam przyroda sobie radzi. Poradziła sobie również z tym słynnym kornikiem, który był wielokrotnie pokazywany jako to stworzenie, które zagraża bardzo mocno Puszczy Białowieskiej. No tutaj są zdania podzielone, czy on rzeczywiście zagraża, czy nie. Ja nie chcę wchodzić w takie już szczegółowe leśno-przyrodnicze dywagacje. No niemniej jednak, tak jak powiedziałem wstępnie, no są takie miejsca, próbuje się tworzyć właśnie takie enklawy, gdzie ta ochrona bierna jest zachowana, gdzie, tak jak też powiedziałem na wstępie, gdzie przyroda radzi sobie sama z przeciwnościami losu i wychodzi jej bardzo dobrze. Na Mewie Łasze było mnóstwo stwierdzonych lęgów z sukcesem i wszystko było super. No niemniej jednak nawet tam zdarzały się incydenty. Ostatnio miało miejsce bodajże 2 lata temu, czyli w 2021 roku, kiedy to dwoje turystów, to naprawdę bardzo łagodne określenie, zostało tam przełapanych na takiej sesji fotograficznej, czyli fotografowali się po prostu na tle tychże ptaków. I tyle w tej części tego odcinka. Słyszymy się po przerwie.